Dziś jest czwartek, więc przy telefonie Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No więc jest sporo spraw w zasadzie polsko-niemieckich, ale może zacznę od programu, który był emitowany w telewizji Dreisat, Rewolucja kulturalna po polsku. Jest to dokument, jak to się określa, prawie półgodzinny, emitowany o najlepszej porze, 20 stycznia. Przepraszam, ale jestem bardzo zaziębiony, to teraz fala grypy przechodzi przez Europę. I oczywiście nie oszczędza również mieszkańców Zgorzelca, w związku z czym mój głos nie jest taki jak zazwyczaj. W każdym razie 20 stycznia o najlepszej porze oglądalności o 19.30 Zadraj emitował film Andrzeja Klamta. Kim jest Andrzej Klamt? Andrzej Klamt jest niemieckim filmowcem, tak zwanym późnym przesiedleńcem według terminologii niemieckiej, czyli wypędzonym z Polski w dość późnym okresie, w 1989 roku. Jeszcze miał czas na to, żeby przez rok postudiować w Rosji, więc jest to na pewno bardzo wrażliwy, współczesny europejski patriota. Zadraj informuje, że od chwili przejęcia władzy przez PiS w Polsce w 2015 roku, co by sugerowało, że ta partia nie wygrała wyborów, tylko po prostu drogą jakiegoś zamachu, nie wiem, rewolucji objęła władzę, ma miejsce w Polsce rewolucja kulturalna. To jest oczywiście pewnego rodzaju powiązanie usilne tej stacji telewizyjnej i tego programu z rewolucją kulturalną w Chinach, która przyniosła, jak wiemy, miliony ofiar, i to wskazywać ma na niejako komunistyczny charakter tego wydarzenia. W tym filmie występują wszystkie te postacie, które występują na ogół we wszystkich filmach, czy reportażach, czy artykułach prasowych, jeżeli mówimy o sytuacji w Polsce. A więc pojawia się oczywiście Jan Klata, pojawia się Magdalena Sroka, która pojawia się pani Rottenburg, pojawiają się wszystkie, biskup Pieronek, wszystkie te osoby, które znane są z tutejszej prasy i z wypowiedzi przeciwko rządowi w Polsce. Bardzo ciekawy jest też sam sposób ujęcia tego filmu, a mianowicie komentator mówi grobowym głosem, tak jakby wydarzyło się coś strasznego, zaraz będziemy na coś czekać, za chwilę coś wybuchnie, coś się niesamowitego wydarzy. No i oczywiście na stronie również internetowej Dreisat pisze komentator, w Niemczech spogląda się ze szczególnym niepokojem na nowe tony z Polski, tym bardziej, że na przykład teraz formułowane są również żądania reparacyjne, a media będą nacjonalizowane, ponieważ, jak się twierdzi, w Polsce są opanowane przez niemiecki kapitał. Więc oczywiście to wszystko wskazuje, w jakim kierunku nadal rozwijają się niemieckie media, mając na uwadze to, co się dzieje w Polsce. Media niemieckie nie poświęcają natomiast specjalnie dużo czasu, a w zasadzie można powiedzieć w ogóle nie poświęcają czasu temu, że w Davos Angela Merkel zaprosiła premiera Morawieckiego do złożenia wizyty w Berlinie. Do tej wizyty dojdzie niebawem, ale tego raczej w niemieckich mediach w tej chwili nie znajdujemy na pierwszych stronach. Tego po prostu, o tym po prostu się nie pisze. Natomiast pisano i to sporo, i to bardzo dużo. Więcej było w zasadzie pisania niż treści w tym, o czym pisano na temat traktatu elizejskiego. A więc traktat elizejski, spotkania w Paryżu, 55. rocznica, wideo Angeli Merkel i prezydenta Macrona. i informacje na ten temat, że w zasadzie chciano więcej, chciano ten traktat jak gdyby odświeżyć, ponieważ oczywiście według mediów niemieckich zarówno Macron, jak i Merkel są reformatorami Unii Europejskiej. No jakoś w czasie tych reform ta Europa się kurczy, co widzimy po Brexicie, ale to nikt się tym zdaje się specjalnie nie przejmować. Rozmawiałem z pewnym człowiekiem z ulicy, można by tak powiedzieć, właśnie na temat traktatu elizejskiego i stosunków niemiecko-francuskich, na temat niemieckich kompleksów wobec Francji, które są oczywiste. I powiedział właśnie, jak pokazywano relacje w telewizji, to w Bundestag był cały wypełniony do ostatniego miejsca, natomiast w Paryżu, we francuskim parlamencie, sala świeciła pustkami. No to oczywiście wskazuje tę równoległość rozwoju, równoległość podejścia do traktatu elizejskiego. Tu będziemy może na ten temat coś więcej mogli powiedzieć, jak się ukażą kolorowe tygodniki. Będzie bardzo dużo pięknych zdjęć, jak to wszystko wyglądało, i te ładne zdjęcia przykryją tę wielką pustkę, ten brak projektu Europa u wielkich polityków możnych tego świata w Unii Europejskiej, zarówno w Berlinie, jak i w Paryżu. Wiele tutaj na ten temat, poza tymi szalonymi zachwytami, w zasadzie nic nie ma i chyba nie będzie.
Nie zadaję żadnego pytania z uwagi na stan zdrowia pana redaktora, więc...
Ale proszę spróbować.
To w takim razie spróbuję, co w Cottbus się działo?
Przyznam się, że jestem trochę zaskoczony. Może dlatego, że rzeczywiście przez ostatnie półtora dnia nie byłem w stanie zajmować się czymkolwiek. Nie wiem, co się wydarzyło w Chocieburzu. Ja nazywam to miasto w ten sposób, ale nie wiem, co się tam zdarzyło.
Tam były zamieszki, jakieś walki między emigrantami a Niemcami, jakaś coś takiego się w Cottbus działo, ale w takim razie to przy okazji o tym opowiemy.
Dobrze, będziemy się starali obserwować tę sytuację, a i oczywiście chętnie Państwu o tym opowiem.
Panie redaktorze, życzymy zdrowia, witamina C i inne specyfiki na pewno panu pomogą przetrwać te trudne chwile.
Dziękuję bardzo, jestem pewny, że je przetrwam.
Jan Bogatko z Gorzelca na antenie Radia Wnet w Poranku Wnet 25 stycznia w czwartek. W studio hodowca zwierząt futerkowych Jerzy Kuczyński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze.
Co dla pana oznacza ta projekt? Jest procedowany w Sejmie projekt ustawy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Co to dla pana oznacza?
Dla mnie, jak dla całej branży, to oczywiście jest katastrofa. Branża ta ma stuletnią tradycję w Polsce. Rozwija się bardzo dobrze. Jesteśmy na drugim miejscu w Europie, na trzecim w świecie, jeżeli chodzi o produkcję zwierząt futerkowych. Nie bierzemy żadnego dofinansowania, to jest branża w 95% Polska, sami rolnicy polscy ją stworzyli. Sami zbudowaliśmy fermy, nasze rodziny są zaangażowane w to. Dla nas to jest dramat. Finalnie dla mnie osobiście wygląda to tak, że w wieku 54 lat ląduję z kredytem na 18 lat, którego nigdy nie spłacę. Przeciętnie mamy 1200 ferm. Nikt tego nie policzył, raczej my żeśmy się pokusili trochę o policzenie. Przeciętnie każda ferma jest zadłużona w granicach 750, uwaga, tysięcy euro. Ustawa, która jest teraz procedowana, przewiduje wygaszenie tej branży w ciągu 4 lat. Proszę Państwa, 4 lata to się spłaca samochód. Nie da się spłacić kredytów i tych olbrzymich inwestycji, które żeśmy ponieśli.
Te inwestycje były spowodowane chęcią bycia konkurencyjnym.
Bycia konkurencyjnym. To jest bardzo trudny rynek, jeżeli chodzi o zwierzęta futerkowe. Bardzo długo żeśmy dochodzili do jakości. Walka z konkurencją na świecie jest bezpardonowa i tutaj musieliśmy inwestować, żeby po prostu wybić się na rynki międzynarodowe.
Ta ustawa jest w parlamencie procedowana dlatego, że te zwierzęta futerkowe są ponoć przetrzymywane w warunkach niegodnych zwierząt futerkowych.
Panie redaktorze, od tego trzeba zacząć, że no mamy przeciwników. Mamy przeciwników Fundację Viva i Otwarte Klatki. Nakręcono parę fałszywych filmów na tak zwanych, bo wiadomo, że w naszej branży nie jest idealnie. Jest tak zwane podziemie hodowlane, są to fermy nierejestrowane, bez nadzorów, które rzeczywiście trafiają się patologie. Oczywiście my jako związki i jako hodowcy walczymy z tym. Na czym dotknąłem? Aha, no i mówi się, że są przetrzymywane w tragicznych warunkach. Proszę Państwa, kłamstwo powtarzane stukrotnie staje się prawdą obiegową. Nie jest to prawda. Hodujemy w takim samych, obowiązuje nas dyrektywa unijna. Hodujemy w warunkach takich, jak się hoduje na całym świecie. Wprowadzamy programy hodowlane. Teraz wprowadziliśmy program Welfur, który uniemożliwi pseudohodowcom i hodowcom, którzy nie dbają o dobrostan zwierząt, sprzedawania swojego towaru za granicę. Jest to już jakiś krok. Branża się uzdrawia. A hodujemy, nasza hodowla jest uznawana w tej chwili, ponieważ od ostatnich 10 lat mocno żeśmy zainwestowali w tę hodowlę, jedną z najlepszych w świecie i najbardziej nowoczesną. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Oczywiście są filmy w internecie z takich pseudohodowli. Rzeczywiście czasami i mnie to przeraża. Ale jak mówię, to są marginalne sytuacje, z którymi ciągle próbujemy walczyć.
Ktoś mi opowiadał, że te zwierzęta stoją przez całe życie na takich kratkach. Nie mogą się ruszyć, tylko tak stoją i stoją.
To może sprostuję. Od czerwca tego roku wprowadziliśmy, zwiększamy powierzchnię klatek. Każde zwierzę ma domek wychodowy i oczywiście są w klatkach. Jest to spowodowane tylko kwestią czystości w tych klatkach. W ten sposób obornik się usuwa, ale niech pan redaktor mi uwierzy. Na całym świecie się tak hoduje zwierzęta. Tak samo bydło w nowoczesnych hodowlach stoi na kratkach. Po prostu tak się hoduje. No, tak się hoduje. Nie wiem, co mogę na ten temat powiedzieć. No, luzem nie hodujemy. Rzeczywiście, tak się nie da.
Bo w tej ustawie jest jakiś model hodowli, tylko tyle, że te zwierzęta mają mieć jakiś teren do tego, żeby biegać.
Nie. W tej ustawie nie ma żadnego żadnego modelu. Ta ustawa, napisana zresztą przez Otwarte Klatki i przez Fundację Viva, bo do tego się otwarcie przyznają, organizacje, które mają w statutach zapisane wykończenie, zamknięcie, walkę z hodowlą, jakąkolwiek. Tam nie ma nic, tam tylko jest zakaz. Proszę Państwa, jeżeli by chodziło nam naprawdę o dobro zwierząt, byśmy walczyli o polepszenie ich dobrostanu, a nie zamykanie całej branży. Zamknięcie tej branży doprowadzi do fali bankructw, w których, uwierzcie mi Państwo, my wszyscy za to zapłacimy.
Bo tych hodowców jest w Polsce ilu?
Jest, no są różne dane, więc ja podam te najniższe. Jest 12 tysięcy hodowców. Uwaga, to jest 12 tysięcy rodzin. I oczywiście branże, które pracują około hodowlane, uwaga, 40 tysięcy. 40 tysięcy od nas jest, to są naprawdę, wstępnie szacuje się, że 60 tysięcy miejsc pracy, które oczywiście ulegnie zniszczeniu. Oczywiście część osób znajdzie nowe zajęcia, ale przypuszczam, że większość nie znajdzie. Jest w Holandii zakaz jest wprowadzany, uwaga, bo on jest wprowadzany w jakiś taki bardziej cywilizowany sposób, bo dano tym hodowcom więcej czasu na wykończenie tej hodowli i mówi się o ewentualnych jakichś odszkodowaniach. Już są trzy samobójstwa. A jest tam tylko 5 tysięcy ferm.
Czyli dużo mniej niż w Polsce. Tą tak. hodowlą pan hoduje jakie zwierzątko?
Ja hoduję w tym momencie norki, a w ogóle hoduje moja rodzina już 42 lata. To jest drugie pokolenie. To jest dorobek mojej matki, mój i całej mojej rodziny.
I jeżeli by ta ustawa weszła w życie, to by pan zbankrutował?
To w ogóle nie ulega dyskusji. Już jestem prawie bankrutem.
Dlaczego?
Dlatego, że jeżeli ustawa wejdzie i 4 lata mamy na wygaszenie, to ja mam 4 lata na dobrą sprawę na jakichkolwiek dochodów, żeby spłacić kredyt. Nie spłacę, bo kredyt jest rozpisany na 18 lat, akurat w moim przypadku. To są duże nakłady. Z 22 osób, które znajdują się w komisji, która pracuje nad tą ustawą, tylko jedna osoba odwiedziła fermę. Posłanka Kukiz 15 bodajże, po czym po powrocie zmieniła od razu zdanie. Powiedziała, sama przyznała na komisji rolnictwa, na której byłem, że ustawa jest głupia, po prostu jest głupia.
Na jakim etapie jest procedowanie?
O, to już jest, to jest ostatnia prosta, bo w lutym prawdopodobnie podejdzie pod głosowanie. Po ostatniej wystawie antyfutrzarskiej w Brukseli i po zajęciu stanowiska posła Kaczyńskiego można powiedzieć, że branża już jest przekreślona. Niby mamy paru posłów, którzy będą głosować. Nawet i w PiS-ie się znaleźli, ale to tylko to. Obawiam się, że to są tylko puste słowa, żeby... Nie wiem, czy ci posłowie w ogóle nie zdają sobie sprawy, co to znaczy patriotyzm gospodarczy. A gdzie są obietnice wyborcze, gdzie sam słyszałem, jak pani premier Szydło powiedziała, że będzie wspierać polską przedsiębiorczość. To, proszę państwa, jest ruina polskiej przedsiębiorczości.
Trochę optymizmu. Ale sytuację rozumiem. Jerzy Kuczyński, syn profesora Stefana Kuczyńskiego.
Tak, nie inaczej. Tak.
I dziadek Stefana Kuczyńskiego był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 9:03, a więc proszę państwa, już najwyższy czas na...